Co koniecznie musisz wiedzieć, zanim zaczniesz projektowanie wymarzonego domu? Pokażemy dzisiaj rzuty czterech domów, w tym dom z garażem na 6 samochodów. Zapraszamy do słuchania. Cześć Arturze, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Powiedz trochę o sobie, czym się zajmujesz.
Cześć. Też dziękuję za zaproszenie. Jestem architektem, projektantem. Pracowuję przeróżne projekty domów, od małych po duże, od brył takich prostych, kompaktowych, poskomplikowane. Także jeżeli chodzi o też wizualne aspekty, to nowoczesne stodoły, tradycyjne domy, dachy dwuspadowe, kopertowe. Także jestem otwarty na każde zlecenie. To jest dla mnie takie wyzwanie. Czasami tak wchodzę też w inne interakcje z innymi projektantami i tworzymy większe obiekty, natomiast właśnie to projektowanie domów jest najważniejsze, to jest moja taka pasja.
Myślę, że nasi słuchacze i widzowie najbardziej kojarzą Cię właśnie jako autora domów modelowych. Dom modelowy 105, dom modelowy 135, no i teraz kolejny projekt, który ma też spełniać pewne założenia, czyli dom relatywnie prosty i tani w budowie, tak? Jaki to jest projekt, jaki mamy pomysł?
Tak, pracujemy nad projektem z poddaszem użytkowym, czyli wersja krok dalej. Oscylujemy wokół 135 metrów kwadratowych. Właśnie otwieramy się na potrzeby klientów, którzy chcą ten dom z poddaszem, mają trochę mniejszą działkę, a zależy im na tym, aby pomieścić więcej pomieszczeń, ponieważ dom modelowy 135 parterowy jest dość długi i też mamy właśnie takie sygnały, że nie mieści się na każdej działce, dlatego spróbujemy opracować taki dom 135, także pierwsze jakieś koncepty, rzuty pojawią się wkrótce i myślę, że będzie to fajna taka współpraca i możliwość komentowania, wprowadzania swoich uwag przez wszystkich.
Tak.
To moje pierwsze pytanie do tego projektu, czy będzie wersja z garażem?
Nie, z garażem wersji jeszcze nie będzie. I główna przyczyna jest taka, że ten garaż podnosi koszty i bardzo dużo klientów stawia na to, że będzie po prostu jakaś wiata przy budynku, albo ten garaż powstanie później, więc tutaj jednak otwieramy się na te domy takie kompaktowe, gdzie tego garażu nie ma, ale nie wykluczamy, że prędzej czy później taka wersja z garażem też się pojawi.
No to nadzieja w tym, że prędzej niż później.
Ale mam dla ciebie mały spoiler, bo dzisiaj pokażemy kilka rzutów. Jeden rzut na pewno cię zainteresuje, bo jest tam garaż na kilka samochodów, więc myślę, że już tobie się oczy świecą. To jest tak. Coś, co lubisz.
Dokładnie tak. No dobra, to zaczynajmy w takim razie.
Tak, bo pytanie jest takie, projektujesz domy i teraz sobie wyobrażam scenariusz taki, że znaczy ja widzę, że ludzie jednak jak myślą o budowie domu, to nie myślą o tym, żeby iść do projektanta, tylko zaczynają od przeglądania projektów w internecie. I moje pytanie jest takie, czy do ciebie trafiają klienci, którzy są już zmęczeni szukaniem czegoś w internecie, czy jednak to są osoby, które już wiedziały jednak, że chcą coś dla siebie, potrzebują wsparcia i nawet nie spędzały czasu przeglądając projekty katalogowe?
No, bardzo dobre pytanie, bo to jest różnie. Faktycznie zdarza się, że przychodzą klienci, którzy spędzili wiele wieczorów, nieprzespane noce na szukanie tego wymarzonego domu i w każdym było coś nie tak. I w końcu odzywają się do mnie, żeby spróbować stworzyć taki projekt indywidualny, czyli od pustej kartki. Natomiast są też tacy klienci, którzy mają bardzo nietypową działkę i po prostu ciężko dobrać coś z tych projektów gotowych. Bądź też mają na tyle wysokie aspiracje, że chcą, aby ten dom był unikalny i właśnie zaprojektowany pod nich. Mają też może jakieś nietypowe hobby, bądź tak jak zostało wspomniane, potrzebują więcej tych miejsc garażowych. No jeżeli chodzi o problemy z działką, no to na przykład jest bardzo wąska i długa, albo jest na jakiejś skarpie i tutaj musimy wprowadzić kilka kondygnacji, jakoś nawiązać do tego otoczenia. No i taki projekt adaptacyjny mógłby być trudny do zrealizowania wprowadzano dużo zmian, także taki projekt indywidualny daje możliwość w pełni wykorzystania potencjału działki. Także jest to różnie, nie da się tak powiedzieć, że tylko tacy klienci trafiają. Także jestem otwarty do pomocy, dyskusji i podpowiedzenia, bo czasami można znaleźć coś typowego, tylko po prostu inwestorzy nie wiedzą, jak szukać i myślę, że na ten temat też zaraz porozmawiamy.
Mówisz, że zaczynasz od pustej kartki, a czy nie jest też czasami tak, że ktoś wskazuje ci projekt jakiś katalogowy i mówi, że chciałby taki sam projekt, no tylko 2 metry dłuższy, 2 metry szerszy, trochę wyższy i tak dalej. Czyli czy przerabiasz takie projekty, czy raczej jednak robisz to zawsze od zera?
No zdarza się, że tak, że tacy klienci są, którzy no, tak wprowadzają niewielkie zmiany, które ich, w ich mniemaniu są niewielkie, ale no pod względem konstrukcji jakichś instalacji no, wymagają przeróbek. No i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, na ile to jest kreatywne? No bo staram się podchodzić do mojej pracy właśnie kreatywnie i tworzyć takie projekty indywidualne i to sprawia mi największą radość. I póki mogę sobie pozwolić, to skupiam się właśnie na takich projektach, a tutaj klientów odsyłam do osób, które zajmują się adaptacjami, czyli właśnie takimi zmianami.
Dobra, powiedz mi w takim razie, co klient powinien wiedzieć, albo co osoba, która planuje budowę domu, powinna wiedzieć, no bo okej, chcę jakiś dom, może planuję jakieś dzieci mieć w przyszłości, ale tak do końca jeszcze nie wiem, jaka powierzchnia, jaki układ. Jak tutaj pomóc doprecyzować te potrzeby? Opowiedz trochę o tej pracy, no bo podejrzewam, że to nie jest tak, że zaczynasz od razu siadać do pustej kartki, zaczynasz coś rysować, aż klientowi się spodoba, tylko jest jakaś dłuższa rozmowa i musisz tego klienta bardziej poznać.
Tak. No to tutaj podchodzę w taki sposób, że umawiam się na takie niezobowiązujące spotkanie z klientami i możemy właśnie porozmawiać, jak będzie wyglądał cały proces projektowy, jak też sprecyzować te potrzeby inwestora, jak oni powinni się przygotować do tych rozmów, do całego procesu projektowego, jak uściślić te właśnie potrzeby i wymagania. I tutaj w większości przypadków udaje się gdzieś złapać ten taki metraż, to powierzchnię użytkową domu, też jakiś wygląd zewnętrzny, czyli czy to będzie bardziej prosta, czy złożona bryła. Natomiast no, nakierowuję w taki sposób, czy to ma być dom parterowy, czy z poddaszem, czy działka jest na tyle duża, że się zmieści ten dom parterowy, czy jednak jesteśmy skazani na taki dom z poddaszem bądź z piętrem, czy chcemy się poruszać po tych schodach na co dzień, czy właśnie ta sypialnia, powiedzmy rodziców, czy głównych inwestorów ma być na parterze i unikamy tej komunikacji pionowej, czy też możemy to umieścić właśnie na poddaszu razem z pokojami dzieci, czy z jakimiś gabinetami, pracownią, pokojami gościnnymi. Także tutaj rozmawiamy na takie złożone tematy, jak sobie klienci wyobrażają to życie w domu, jakby na co dzień korzystali z tego domu, czyli jakiej potrzebują części dziennej, salonu, jadalni, kuchni, czy w kuchni dużo gotują, czy potrzebują wydzielenia, zamknięcia jej w takie ściany, czyli pomieszczenie, czy może ta kuchnia powinna być otwarta na jadalnię, na salon, aby ta powierzchnia była duża, przestronna, czy potrzebują dużych przeszkleń, czy mamy możliwość otworzenia się na południe tymi przeszkleniami, powiększenia takiego wizualnego przestrzeni domu na zewnątrz, czy gdzieś jest miejsce na taras, czy on będzie już na stałe w bryle budynku, w pełni zadaszony czy otwarty. No jest szereg takich trudnych pytań, natomiast no taką drogą eliminacji gdzieś czegoś są inwestorzy pewni, czegoś nie, więc to też mam taki formularz, który przesyłam inwestorom, które też wspólnie możemy uzupełnić i postawiać gdzieś znaki zapytania, w któryś punktach dać taką precyzyjną odpowiedź, a w którąś do zastanowienia, czy też do rozwiązania na kolejnych etapach. Co do innych pomieszczeń, no to tak możemy zacząć po kolei, czyli od wiatrołapu, czyli od funkcji, gdzie wchodzimy, takiej buforowej. Czy ten wiatrołap będzie miał połączenie z garażem, czy tego garażu nie będzie, czy tam potrzebujemy dużej szafy, jakiegoś siedziska, jakiejś komódki, szafy na buty, lustra, wieszaków i tak dalej. Czy będziemy doświetlać wiatrołap jakimś oknem, przeszklaniem bocznym czy przeszklaniem w drzwiach. Później jak przejdziemy do holu, to czy chcemy mieć jakieś drzwi loftowe, czy może przesuwne, czy podwójne, czy będzie taka przestrzeń, która się otworzy od razu na salon, czy może na korytarz, czy chcemy ten pokój dzienny wydzielić, czy też nie. Następnie, jakie będzie skomunikowanie z częścią nocną, czy ta sypialnia właśnie klientów będzie na samym końcu, czy też gdzieś blisko tutaj części dziennej, jak rozplanujemy pokoje dzieci, czy one będą takie sprawiedliwe, o równym metrażu, czy gdzieś zrobimy jakąś dodatkową garderobę, czy główna sypialnia będzie w postaci takiej master bedroom, czyli będzie miała swoją garderobę i łazienkę, jak podzielimy taką łazienkę ogólnodostępną, czy będzie też służyła jako taka łazienka ogólna do obsługi części dziennej, czy tylko będzie taki osobny WC, jak będzie pomieszczenie techniczne zagospodarowane, czy tam umieścimy też pralnię, suszarnię, miejsce do prasowania, czy to powinno być jakieś osobne pomieszczenie, jak mamy dom z poddaszem i cała część sypialniana, taka nocna jest na górze, no to ta pralnia też powinna pójść na górę, albo jeżeli nie ma miejsca, no to przynajmniej zaplanować jakiś zrzut ubrań z łazienki na poddaszu do tej pralni na dole, bo niektórzy cenią sobie takie wystawienie tych ubrań na zewnątrz, więc ta pralnia na parterze też ma swój sens. Jakiś gabinet hobby, czy pracujemy na co dzień w domu, czy tylko jakaś praca dorywcza, czy ten gabinet będzie miał tylko biurko, gdzie musimy jakieś domowe obowiązki spełnić, biurowe, nic więcej, czy tam będzie jakaś funkcja spania, gościnna i tak dalej, czy w pokojach dzieci będziemy mieć okna do podłogi, czy też z jakimś niskim parapetem, z siedziskiem, żeby można tam było zaaranżować wnętrzarsko właśnie takie miejsce do czytania książek, do nauki. Także tych założeń jest bardzo dużo i tutaj tak pokrótce powiedziałem, o co chodzi. Natomiast no, trzeba sobie przemyśleć i pooglądać różne projekty, zwrócić na nie uwagę, czy też skorzystać może z jakiejś pomocy, na przykład tutaj twoje książki, Jak się wybudować, nie zwariować, gdzie włożyliśmy trochę pracy i popisywaliśmy pomieszczenia o różnych tak metrażach, wielkościach i o różnym umeblowaniu.
Mnóstwo rzeczy, które trzeba wiedzieć. I teraz jak do tego podejść? Jeżeli ktoś mieszkał na przykład całe życie w mieszkaniu, to mam wrażenie, że na większość takich pytań odpowie: nie mam pojęcia, po prostu. Więc jak takiej osobie pomóc, skoro jeszcze ona nie wie i tak naprawdę nie do końca jest pewna, czy podejmuje dobre decyzje?
Tak, dlatego może być tak, że ciężko wybrać samemu taki projekt gotowy, katalogowy. Oczywiście jest to możliwe, można, nie wiem, jakieś zrobić konsultacje z projektantem, ale w przypadku takiego projektu indywidualnego, no to jestem w stanie poświęcić dużo czasu, czyli możemy właśnie odpowiedzieć na te wszystkie pytania i mogę powiedzieć też, co się sprawdza, co się mniej sprawdza, no i przede wszystkim poznać tych klientów. Czyli zachęcam, żeby ludzie się otwierali przed projektantem, trochę to potraktowali jako taką rozmowę z psychologiem, czyli przedstawili, jak oni żyją, co im przeszkadza w obecnym mieszkaniu bądź domu, jakby chcieli właśnie funkcjonować i tak dalej. Więc niekoniecznie oni muszą podejmować decyzję, tylko fajnie jakby przedstawili jakieś problemy, tak, z czym się borykają, co by chcieli mieć większe, na co mogą sobie też pozwolić. No bo jeżeli określimy jakiś budżet, określimy jakieś potrzeby, jeżeli chodzi o ilość pomieszczeń, no to gdzieś tam nawet z takiej chłodnej kalkulacji możemy to podzielić przez powierzchnię użytkową i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wybudować taki dom, jak sobie inwestorzy wymarzyli. Bo może trzeba z jakiegoś pomieszczenia zrezygnować, może jakieś pomieszczenie trzeba połączyć w jedno i tak dalej. Więc jak jakiś taki zarys złapiemy, na jaki dom mogą sobie klienci pozwolić, bądź jaki mogą tak ten budżet wnieść na budowę domu, to wtedy jest dobry punkt do właśnie precyzowania i rozmów, co w każdym pomieszczeniu powinno się znaleźć, tak must have, czyli na pewno, a co może być nice to have, czyli może tam być, ale jak go nie będzie, to nic się nie stanie. Więc też tak podchodzę do założenia, że drogą eliminacji jesteśmy w stanie gdzieś pójść na kompromisy i znaleźć ten wymarzony dom. Więc znowu, jakieś tabelki, jakieś formy wypisania, co w każdym pomieszczeniu powinno się znaleźć, tak na pewno, a co mogłoby się znaleźć, lecz nie musi, a z czego możemy na pewno zrezygnować i pewnie taką formą dedukcji jesteśmy w stanie dojść do takiego wymarzonego domu.
To ważna informacja, którą powiedziałeś, bo są też osoby, które projektują dom trochę nie bacząc na budżet inwestora, albo nawet nie wiedząc, jaki ma budżet, i wtedy powstaje dom, który może być idealny, ale niestety już poza zakresem finansowym, więc to pytanie o budżet jest niezbędne do tego, aby zaprojektować dom, który jest realny w budowie. I taka rada dla naszych widzów, po prostu pytajcie o to projektantów, upewnijcie się, że zapyta was o to, ile ten dom może kosztować, jakiej sumy absolutnie nie możecie przekroczyć.
Tak, tutaj jeszcze chciałbym polecić jeden z naszych wcześniejszych odcinków podcastu, gdzie bardzo, bardzo zgrubnie opowiadaliśmy o kosztach budowy w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy. Oczywiście nie jest to idealna metoda do wyceniania budowy domu, ale daje jakikolwiek pogląd, więc odsyłamy do poprzedniego odcinka, że można było chociaż złapać jakieś widełki cenowe, jeżeli ktoś nie ma kompletnie żadnego doświadczenia w tym temacie.
Tak, to jak to już tak reklamujesz, to za tydzień, dwa będzie odcinek na kanale, ile naprawdę kosztuje budowa domu w 2026 roku. Taka coroczna tradycja, będą aktualne koszty na ten rok.
To jeszcze reklamy. Ciekawe, czy uwzględnisz do tego wszystkie możliwe zmienne związane z wojnami i tak dalej.
Oczywiście, tam jest specjalna komórka i specjalny wzór. Tak.
Specjalna komórka pod tytułem Prezydent Stanów Zjednoczonych. Współczynnik bezpieczeństwa. Jasne, to tak. Tak, tak pół żartem, ale trochę bardziej serio.
No trochę, no, trochę tak.
Dobra, wracając do tematu.
Arturze, wiem, że przygotowałeś, bo tak się umówiliśmy, pewne rzuty różnych budynków, więc myślę, że możesz omówić, pokazując tak naprawdę przy okazji, ile jest sposobów na projektowanie domu i jak ważne jest to, żeby porozmawiać z inwestorem, bo niektóre projekty dosyć drastycznie różnią się między sobą. Tak? Ewidentnie są zaprojektowane dla zupełnie innych klientów.
Dokładnie tak. Więc tutaj przygotowałem 4 domy, które będą się właśnie różniły skalą i tym takim podziałem funkcjonalnym. Będzie to mały dom parterowy, taki duży dom parterowy, mały dom z poddaszem i duży dom z piętrem i piwnicą. Także możemy zacząć od tego małego domu parterowego, stoczku.
Na ekranie, jak ktoś nas słucha na Spotify, prosimy o wejście na YouTube, tutaj będzie wszystko widać.
Ten dom jest trochę oparty na domu modelowym 105, czyli ma taki prosty układ na planie prostokąta. I mamy ten dom podzielony w taki sposób, że w środkowej części znajduje się wiatrołap, czyli główne wejście do domu. I w tym wiatrołapie potrzebujemy jakiejś szafy, czyli miejsca, gdzie odłożymy, schowamy tu taką odzież wierzchnią, może jakieś wieszaki, może lustro. Ten wiatrołap ma 5 m2, jest dość kompaktowy, natomiast jego długość pozwala na zarążowanie szafy, bądź też jakiegoś siedziska, właśnie stworzenia takiej indywidualnej zabudowy u stolarza. Po drugiej stronie, na takiej wąskiej ścianie, jest miejsce na może dodatkowe wieszaki, jakieś lustro, a może też zmieściłaby się jakaś wąska szafka na buty. Następnie wchodzimy na hol, w tym projekcie akurat na ścianę, czyli delikatne jest takie wydzielenie od części dziennej tego salonu z jadalnią. I tutaj w holu możemy zwrócić uwagę, że było jakieś miejsce na odłożenie kluczy, torebki, takich dokumentów osobistych, aby mieć gdzieś na nie oko. Niektórym to nie przeszkadza, mogą to trzymać w wiatrołapie. Ja uważam, że taki hol jest dobrym miejscem właśnie na odkładanie tych rzeczy. I w tym projekcie zostało zastosowane takie poszerzenie tego holu, czyli przy strefie wejściowej mamy trochę szerzej, a później w strefie nocnej mamy taki węższy korytarz. Dzięki temu nie mamy takiego poczucia wąskiego, długiego korytarza. No i też ten hol taki przy przechodzeniu do części dziennej jest bardziej obszerny, więc kilka osób się zmieści, żeby właśnie przejść dalej. I tak, wchodzimy do części salonowo-jadalnianej. Na wprost mamy właśnie salon z częścią taką wypoczynkową, no i stół jadalniany w centrum. Tak, od jakby strefy takiej wejściowej znajduje się kuchnia, czyli mamy okno z widokiem na podjazd, co się dzieje od frontu domu. Kuchnia jest oparta, można powiedzieć, na takim układzie prostokąta ze spiżarką wydzieloną w tym takim boksie. Jest tutaj wysoka zabudowa, jest taki ciąg kuchenny, trójkątny, czyli mamy lodówkę, wysoką zabudowę, zlew oraz kuchenkę. No i takim centrum kuchni to jest wyspa albo półwysep, bo tutaj akurat jest dosunięty do ściany z miejscami do siedzenia takimi hokerami, więc to jest dodatkowa przestrzeń do pracy, przygotowywania posiłków, ale też do jakiś tak spędzania czasu, czy też szybkiego zjedzenia śniadania, kolacji i tak dalej. Przestrzeń salonu jest kompaktowa, ale dość duża, aby zapewnić taki komfort użytkowania, czyli około 35 metrów kwadratowych. To bym nawet powiedział, że jest taki trochę podwyższony standard, także w tym projekcie znalazło się miejsce na kominek i też na telewizor na wspólnej ścianie. Jeżeli chodzi o część taką bardziej nocną, no to mamy dwa pokoje dzieci, sprawiedliwe, równe, po 12 metrów kwadratowych. W takich pokojach dzieci powinno się znaleźć łóżko, jakaś szafka nocna, oczywiście biurko, szafa głęboka na ubrania, no i jakaś taka szafka, półki, tak, na książki, na zabawki, na różne akcesoria. No i taka wspólna przestrzeń środkowa, czy to do zabawy, czy do ustawienia jakichś elementów, sztalugi, czy innych tak potrzebnych dzieciom elementów. Przechodząc dalej, mamy takie master bedroom, czyli tutaj klienci zażyczyli sobie taką pełnoprawną sypialnię, w której mamy właśnie dwuosobowe łóżko, po obu stronach stoliki nocne, jest jakieś małe biureczko czy też toaletka. No i tu garderoba ma taką formę przechodnią, czyli została zmaksymalizowana przestrzeń. Mamy trzy szafy, dwie dostępne właśnie z takiej wydzielonej garderoby, jedna z sypialni i jeszcze przy wejściu do łazienki udało się taką wąską szafkę dorzucić. Także naprawdę tutaj tych metrów do przechowywania odzieży jest sporo. Na końcu tego master bedroom jest taka prywatna łazienka i tutaj klienci zażyczyli sobie wannę, umywalkę z długim blatem oraz miskę ustępową. Natomiast ta łazienka ogólnodostępna, która jest z holu, to tam znajduje się prysznic, taki walk-in z szklaną ścianką. Ten projekt wyróżnia taki aspekt, że praktycznie wszystkie pomieszczenia mają doświetlenie, czyli nie ma takich pomieszczeń w środku budynku, czyli obie łazienki mają to światło dzienne. Nawet jakieś doświetlenie jest pomieszczenia technicznego, w których jest taka mała pralnia, czyli pralka, pewnie nad nią suszarka i jakiś kawałek zlewu. Także to jest takim, uważam, minimum. Dom modelowy jest jeszcze bardziej kompaktowy pod tym względem. Natomiast tutaj no to zostały uwzględnione takie indywidualne potrzeby klientów. Natomiast mamy taki dom parterowy o prostym kształcie z jakimś tarasem, który może być dobudowany w przyszłości w postaci pergoli bądź wiaty. No i teraz możemy pokazać, jak to będzie się różniło w porównaniu z większym domem parterowym.
Tylko powiedz, jaka jest powierzchnia użytkowa tego domu właśnie, który teraz pokazujesz?
No to jest dobre pytanie, bo tak z pamięci będę oscylował, może to zliczymy, ale około 120 metrów kwadratowych.
Okej. Małe przemyślenie, że tego miejsca do przechowywania nigdy za dużo, a jakbyś te wszystkie szafy skasował, to by ten dom wydawał się mega ustawny, ale one muszą być, bo inaczej przecież nie da się żyć. A przecież częstym zabiegiem w niektórych projektach katalogowych jest właśnie rezygnacja z szaf. I wtedy widzisz wielki wiatrołap bez szaf. Natomiast po wstawieniu już jest problem, żeby nawet, nie wiem, manewrować wózkiem. Więc to jest mega, mega istotne. Więc cieszę się, że tych tutaj szaf, szafeczek, półeczek jest całe mnóstwo.
Tutaj mamy do porównania dom parterowy o dużo większym metrażu. Z tego co pamiętam, to jest 250 metrów kwadratowych.
No.
I ten dom wyraźnie tak dominuje w porównaniu do poprzedniego. I widzimy, że ta bryła jest rozłożysta, jest podzielona na takie dwa segmenty, dwa prostokąty połączone centralnym łącznikiem. I tak, ten dom już jest z garażem, takim dwustanowiskowym, tak, który właśnie ma też wydzielony taki magazynek, jakąś taką strefę do przechowywania bądź na rowery. Tutaj też zlokalizowane zostało pomieszczenie techniczne oraz jest spiżarka, która no bezpośrednio jest dostępna już z części dzielnej. Ten garaż połączony jest z wiatrołapem, czyli mamy możliwość tak z garażu wejścia do wiatrołapu. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy połączenie garażu z wiatrołapem, no to zawsze będziemy się przebierać w wiatrołapie. Natomiast jak ten garaż jest gdzieś doklejony z holu, no to jest ryzyko, że my gdzieś będziemy te buty czy też kurtki zostawiać w holu, nie w miejscu do tego przeznaczonym, czyli nie w wiatrołapie. Także też zwracam uwagę, żeby budować takie dobre nawyki. Jeżeli mamy możliwość, no to ten garaż, żeby miał dostęp do wiatrołapu i tam zrobić tą taką strefę brudną zdejmowania butów, przebierania odzieży wierzchniej. W tym projekcie ten wiatrołap jest dość obszerny, też dobrze doświetlony i to był taki zabieg architektoniczny zrobiony, że te przeszklenie wejścia ma swoje odzwierciedlenie w holu, czyli wchodząc właśnie do takiego foyer, do przestrzeni holu, mamy duże okno, które nam daje zajawkę na ogród, czyli ta część taka wejściowa robi takie wrażenie wow, że my jesteśmy nie w salonie, tylko w jakiejś takiej strefie przejściowej. No i z tego holu możemy się dostać do części dziennej, czyli do salonu, jadalni i kuchni, opartej na takim prostokącie, w którym część jest otwarta na sufit dachu, czyli mamy tutaj taką współczesną, nowoczesną stodołę, gdzie jest ten taki sufit katedralny. Kuchnia oparta na literze L z taką pełnoprawną wyspą. Też tutaj jest ten ciąg trójkąta kuchennego zachowany, chociaż ze względu na skalę te odległości są już dość duże, więc to też jest pewien kompromis. Robiąc kuchnię kompaktową, może się zdarzyć, że będzie ona bardziej funkcjonalna niż bardzo duża, obszerna kuchnia, gdzie musimy biegać do różnych urządzeń. W części takiej jadalniano-wypoczynkowej mamy kominek, tak jakby centralnie usytuowany przy ścianie zewnętrznej, natomiast na przeciwległej ścianie od zachodu jest ścianka telewizyjna. No i tutaj mamy doświetlenie praktycznie z trzech stron i wyjście na taki taras, który jest przedłużeniem głównej bryły budynku. Także widać, że ten dom już jest bardziej taką indywidualną przestrzenią i były tutaj dość duże rozmowy, jak to rozplanować, jak spełnić te oczekiwania. I nie wyobrażam sobie, żeby inwestorom udało się właśnie tak duży dom wybrać z projektów katalogowych. Część nocna, czyli ten ostatni prostokąt od wschodu, tu został podzielony na master bedroom, czyli pokój, sypialnię rodziców. Bardzo podobny układ jak w poprzednim projekcie, czyli można powiedzieć, że akurat ten element jest wspólny z tamtym projektem. Mamy właśnie sypialnię, garderobę, łazienkę. Tutaj natomiast zamiast wanny jest prysznic. Od wschodu trzy pokoje dzieci, też sprawiedliwe po 12 metrów kwadratowe. na końcu łazienka ogólnodostępna do tych pokoi, natomiast od wejścia, od wjazdu na działkę gabinet, czyli tutaj królestwo pana domu, do takiej pracy zdalnej. No i mamy łączącą tą strefę pralnię, akurat ona ze względu na ten układ nie jest doświetlona, no i takie WC, które obsługuje część dzienną. Tutaj wyszedł taki kompromis, że to WC jest dość daleko od właśnie salonu, natomiast daje taką pełną swobodę i intymność. Także to jest bardzo ciekawe porównanie w kontekście dużego i małego domu, jak to się zmienia pod względem właśnie funkcji i wytycznych.
Krystian, czy masz jakieś pytanie?
Znaczy pytanie, takie spostrzeżenie albo taką myśl, w sumie temat bardziej otwarty do dyskusji. Jak ja na to patrzę, z jednej strony widzę projekty, które są totalnie, totalnie różne, no bo takie przykłady nam pokazałeś. Z drugiej strony widzę pewne, tu mnie albo popraw, albo skoryguj, widzę pewne schematy, to znaczy tak czy inaczej jest to korzystanie z jakiejś ograniczonej palety rozwiązań. Czy to jest projekt katalogowy, czy to jest projekt indywidualny, to mamy możliwości typu połączenie salon z kuchnią, albo salon z kuchnią jest osobny, tak? I kuchnia może być w takim kształcie, w innym, ale jakby cały czas korzystamy z ograniczonej puli pomysłów, no bo jakby nie da się tutaj jakby, nie lecimy w kosmos, nie odkrywamy Ameryki, tylko zabawa polega na tym, że żeby optymalnie albo zgodnie z potrzebami klienta wybrać tą, z tej ograniczonej puli pomysłów, wybrać te najlepsze i je wszystkie razem i wszystkie je razem połączyć. Jakby co ty o tym sądzisz, o takiej myśli? Czy dobrze tutaj to czuję?
Nie, no dokładnie tak. Można mieć wrażenie, że mógłby to być taki dom modułowy, że my mamy kilka tak kuchni, kilka salonów, kilka sypialni i tak dalej, pokoi. I żeby to tak poukładać jak klocki Lego i stworzymy swój własny dom. No tylko tu akurat rozmawialiśmy o domu parterowym, czyli układ jest dość prosty, bo nie mamy tego piętra poddasza, czyli nie muszą nam się jakoś łączyć tak funkcjonalnie, tak. Czy też jakoś konstrukcyjnie, instalacyjnie te pomieszczenia ze sobą. Także wszystko zależy od jakiegoś skomplikowania. No odpowiednie połączenie, odpowiednie dobranie do działki, więc można to ująć, że jakaś standaryzacja jest w tym projektowaniu i to, co się sprawdza, to można by to w takie właśnie klocki i schematy opracować. Natomiast praktyka pokazuje, że każdy z tych elementów zawsze musi być zmodyfikowany w jakimś stopniu. Tak. I każdy projekt ma jakąś swoją część wspólną i jakąś swoją część indywidualną. Także to jest właśnie sztuka, aby to odpowiednio dobrać. I też może się wydawać, że ten salon jest dla nas idealny, ale jeżeli spojrzymy na działce i na stronę świata i na jakieś punkty widokowe, no bo możemy mieć taką działkę miejską, gdzie no nie za bardzo jest na co patrzeć, ale możemy mieć piękną działkę widokową gdzieś na wsi czy nad jeziorem i wiemy, że ten salon powinien być w tamtym kierunku tak usytuowany i gdzieś tą kanapą powinniśmy tak móc oglądać na co dzień i cieszyć się tym widokiem. Więc tych zmiennych jest dużo i ta taka standaryzacja mogła być wprowadzona, ale zawsze potrzeba kogoś, kto to zweryfikuje. Więc też teraz w dobie AI i tej całej sztucznej inteligencji projektowania parametrycznego można by się doszukać, kiedy maszyna zastąpi człowieka, kiedy ona będzie potrafiła tak idealnie te potrzeby klienta zrozumieć i to zaprojektować. Jak do tej pory jakiś postęp jest w tym temacie i dużo klientów się posiłkuje, czyli ma jakieś wyobrażenia, wpisuje tak do czata, jak to by mogło wyglądać i on im coś tworzy, tak? I ci klienci są zafascynowani, że mają jakieś wyobrażenie. Natomiast wiadomo, że no to nie jest tak technicznie czy architektonicznie zgodnie, bo to są lepianki różnych elementów, więc często nie pasują do siebie, ale mogą być taką bazą pomocną na przyszłość. Więc tu fajna sugestia, że warto się wspomagać teraz tymi nowymi technologiami i próbować właśnie też korzystać z tego czata czy z takiej standaryzacji.
Tak, wiesz, jakby to, co mi też jakby pierwsze przyszło do głowy, to to, że no, na początku mówiliśmy, że no, przeglądanie projektów katalogowych z jednej strony, czy przeglądanie w ogóle w internecie z jednej strony może być troszkę mylące, bo trzeba poznać swoje potrzeby, a z drugiej to jest właśnie przeglądanie tych klocków, o których mówimy, tak? Więc można sobie przejrzeć, że chciałbym mieć taką kuchnię, taki salon, takie pokoje, jakieś tam inne rozwiązanie, poskładać sobie te klocki i właśnie w osobie architekta powinno nastąpić połączenie tego wszystkiego w jedną sensowną, podkreślam, sensowną całość, a nie w totalnie losowe jakieś wydmuszki.
No dokładnie tak. I tutaj właśnie to, co się sprawdza, no bo tych projektów katalogowych jest mnóstwo, no i pytanie, czy te tak różne rozwiązania są dobre, czy niedobre, czy gdzieś tam się sprawdziły, czy nie, więc też wiem, że są różne grupy, tak, danych projektów, że tam ludzie się dzielą spostrzeżeniami, czy im się dobrze mieszka, czy nie, natomiast no każdy jest indywidualny i też właśnie ten taki dialog, jeżeli klienci potrafią jakiś tam tak postawić problem, czy też opowiedzieć trochę o swoim życiu, że na przykład bardzo dużo spędzają czasu w salonie, że potrzebują takiej przestrzeni, że oni się dobrze czują, że gdzieś u znajomych byli i ta przestrzeń była duża i tak dalej, więc jeżeli szukają kogoś, kto im pomoże to ustandaryzować, no to jestem do dyspozycji, można też jakieś zrobić formę konsultacji, warto gdzieś tak pytać i próbować z ludźmi, z jakimiś specjalistami rozmawiać, także nie tylko projekt indywidualny, ale w przypadku jakiegoś wyboru takiego katalogowego, typowego, może warto właśnie umawiać się na różne konsultacje. Zaczniemy od domu z poddaszem użytkowym, więc ten dom widać jest taki kompaktowy, na planie prostokąta, ma jakieś tam elementy takie dodatkowe, jakiś ganek wyjściowy czy taras, ale jego konstrukcja jest właśnie typowa, taka oparta na prostokącie. Ten dom bodajże jest około 140-150 metrów kwadratowych, parter plus poddasze użytkowe. No i komunikacyjnie zaczynamy od wiatrołapu. Ten wiatrołap jest bardziej oparty na takim kwadracie, więc oprócz tego, że ma możliwość z jednej i z drugiej strony usytuowania jakichś mebli, czyli tu na lewo mamy głęboką szafę, na prawo jakąś szafkę na buty, wieszaki, czy też lustro, no to mamy taką dużą przestrzeń manewrową, że tutaj kilka osób swobodnie może się przebrać, więc to jest dobra przestrzeń dla większej rodziny, która tak w kilka osób na raz może sobie tutaj poradzić. Następnie wchodzimy bezpośrednio na hol, w zasadzie nie na hol, tylko na część taką dzienną, schody, salon, wszystko nam się tutaj przeplata, więc jest to przykład projektu, gdzie minimalizujemy ilość korytarzy, czyli ta komunikacja praktycznie nie istnieje, bo jest ona czytelna jako taka jedna duża przestrzeń. I tutaj schody zostały włączone do części tej takiej dziennej, są przy salonie. Część wypoczynkowa jest tak nietypowo ułożona, bo tą kanapę mamy tyłem do okna, natomiast główna oś widokowa to jest kominek, który jest tutaj zlokalizowany przy spiżarni w wiatrołapie. To jest pewien taki kompromis, bo też nie wszyscy chcą mieć kominek przy spiżarni, żeby jej niepotrzebnie nie dogrzewać. Natomiast w tym wypadku no to funkcjonalnie było to jedno takie sensowne miejsce na jego umieszczenie. W narożniku mamy jadalnię doświetloną tak z dwóch okien, zarówno południe, jak i bodajże wschód. No i kuchnię, całość tak na planie litery L, ładnie się zazębia. W kuchni układ typowy, jakaś wysoka zabudowa z przejściem do spiżarni, zlew, kuchenka, całość oparta na trójkącie roboczym, bardzo bliskie odległości, także możliwość manewrowania, obracania się, duża ilość właśnie blatu, bo mamy też półwysep roboczy, jakieś tam hokery, które nam będą oddzielały tą część jadalnianą od kuchni, więc bardzo uważam fajna, kompaktowa przestrzeń. Część ta taka techniczno-gabinetowa, czyli drugie skrzydło domu, to tutaj na wprost mamy takie WC z awaryjnym prysznicem i umywalka z długim blatem. Ja lubię wprowadzać właśnie w projekcie te blaty, żeby to nie była sama umywalka, gdzie nie możemy niczego odstawić, tylko żeby było miejsce nawet na jakieś kosmetyki, na jakiś ręcznik, cokolwiek, co możemy przy umywalce odłożyć. więc na to też warto zwrócić uwagę. No i znowu doświetlenie. Uważam, że okno w takich pomieszczeniach, nawet jak w WC, daje dodatkową wartość, że mamy to doświetlenie, nie musimy włączać światła, więc też warto się zastanowić, czy jeżeli mamy możliwość, no to robić to okno, czy tego okna nie robić. Kompaktowy gabinet, 10 m2, czyli jakaś rozkładana kanapa, szafa oraz biurko. Pomieszczenie techniczne, które ma trochę nietypowy kształt, część powierzchni trzeba było oddać pod WC, więc jest takie delikatne ząbkowanie i tutaj też jest miejsce na pralnię, czyli pralka, zlew, kawałek blatu. Pozostała część jest maksymalnie wykorzystana na urządzenia, których tutaj nie widać, to już część taka techniczna projektu. No i sztuką połączenia parteru z poddaszem jest to, że niektóre pomieszczenia powinny być nad sobą, czyli głównie te higieniczno-sanitarne, czyli przechodząc na górę, na tą właśnie część nocną. Mamy także schodami, trafiamy na korytarz, bardzo prosty, gdzie jest masa wejść do pomieszczeń, czyli na prawo sypialnia rodziców z wydzieloną garderobą. Tutaj oczywiście już pojawiają się jakieś skosy, także też trzeba brać pod uwagę, że no, poddasze w jakimś stopniu nam ogranicza to przestrzeń przy ścianach zewnętrznych, tych takich kolankowych. Obok łazienka ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców z wanną i prysznicem i doświetlona tutaj oknem połaciowym. Następnie mamy dwa pokoje dzieci. One już nie są takie sprawiedliwe, czyli ze względu na układ one są ułożone trochę inaczej. No i gabinet, taki mały, kompaktowy. Tutaj akurat jest lukarna nad tym gabinetem. Tego nie zobaczymy jakby wizualnie, ale też mówię, że jest taka forma doświetlenia, że nie musi być okno płaciowe, tylko może być takie okno tradycyjne z lukarną. Można też wymyślić jakieś okno łamane, więc też tych rozwiązań, jakichś doświetleń poddasza jest sporo. Natomiast no, najlepsze to będzie doświetlenie w ścianach tych bocznych, szczytowych, gdzie mamy takie pełnoprawne okna. Okej. No i do porównania możemy pokazać taki dom już naprawdę indywidualny, duży. Możemy zacząć właśnie od tutaj takiego podpiwniczenia. Ten dom jest delikatnie na skarpie.
No, Krystian się uśmiechnął, jest dobrze.
No ale jest słup. Chociaż dalej mało, tak? To niedobrze. No, no mało, ale ten słup w garażu to ojejku.
No jest słup o 135 metrów kwadratowych powierzchni.
No tak.
Było, tak, trochę tak, no już takie przemysłowe rozwiązania zrobić, żeby to tą rozpiętość pokonać. Natomiast uważam, że i tak dla tego metrażu no to ten słup aż tak nie przeszkadza, no bo mamy możliwość zaparkowania 6 aut. No oczywiście 3 są przyblokowane kolejnymi trzema, natomiast no, inwestor tutaj jakby miał wytyczną, ma trochę takich aut też kolekcjonerskich, więc też ten garaż musiał być duży, no i to robi faktycznie wrażenie i takich projektów typowych no, nie ma. Więc tutaj w tym takim podpiwniczeniu, ono jest takie częściowo podpiwniczone, czyli wjazd mamy normalnie z poziomu terenu, natomiast od drugiej części ogrodowej jest to faktycznie pod ziemią. Ta różnica terenu równa się jednej kondygnacji, czyli około tam 3 metrów. I przy takim dużym domu, bo ten dom ma 500 m2, to tak tutaj porównam, no to jest jakieś WC dla ogrodnika, dla osoby, która tam na przykład dba czy sprząta. Jest tutaj zaplanowany też jakiś szacht windowy, no bo inwestorzy już są takimi seniorami, więc może będą chcieli w przyszłości tą windę sobie wstawić. No i jest przestrzeń taka techniczna ze spiżarką, z pomieszczeniem na wino. To też taka indywidualna potrzeba, która się pojawiła. No i mamy wejście do takiej klatki schodowej, czyli tutaj takie tradycyjne rozwiązanie. Ona jest zamknięta termicznie, no bo tej części piwnicy nie grzejemy. Tam ewentualnie to WC ogrodnika ma swój grzejnik na takie największe mrozy. No i przechodząc na parter.
Czekaj, czyli tutaj w tym domu, jak chcę się napić wina, muszę zjechać windą na dół, tak?
Tak, Znaczy, no może niekoniecznie trzeba spożywać to wino, chyba że w ukryciu przed żoną, to wtedy tak, można się tutaj zaszyć. Natomiast to prawda, że, no, że coś za coś. Tak, nie jest to dostęp bezpośrednio z parteru. Tutaj na parterze trzymajmy się tego punktu klatki schodowej, czyli tak jakbyśmy z piwnicy weszli na takie półpiętro i tu z takiego półpiętra jest wejście główne do budynku. I to jest na tyle nietypowo, że tą garderobę mamy taką dostępną z półpiętra. I wchodzimy sobie po schodkach, właśnie otwieramy się na hol. I w tym holu mamy schody na piętro, mamy jakiś tam korytarz i mamy dwie przestrzenie, lewa, prawa. Część lewa to jest taki na kwadracie powierzchnia otwarta na dwie kondygnacje. Tutaj klientowi zaproponowałem, że mógłby sobie nadwiesić akwarium, bo w obecnym domu miał dość pokaźne. Natomiast chyba z tego rozwiązania zrezygnował, no ale to była taka przestrzeń właśnie na akwarium. I tutaj mamy WC do strefy dziennej, no i mamy tą windę. Po przeciwległej stronie jest część dzienna i tu jest jadalnia z dużą częścią wypoczynkową. Ta część dzienna ma 50 metrów kwadratowych. Te okna są w wysokości dwóch kondygnacji, także ta przestrzeń jest dość duża. Też inwestor jest takim kolekcjonerem sztuki, więc może ma dużo ścian do zapełnienia. No i kuchnia, która jest tak częściowo wydzielona, czyli ma takie drzwi przesuwne. Może to do końca nie jest tutaj tak widoczne, ale w środkowej części kuchni jest taka wyspa, taka część, gdzie można też sobie zjeść jakiś posiłek na szybko i ona jest wydzielona takimi ścianami przesuwnymi, że można byłoby tą część no tak otworzyć na salon, na jadalnię. No i ta kuchnia ułożona w kształcie litery L z ukrytą spiżarką i z jakimś wyjściem na taras, na ogród. Wychodząc z tej części dziennej idziemy korytarzem i mamy pralnię z suszarnią, mamy następnie gabinet, no i na samym końcu sypialnię, też dość obszerną, prawie 20 metrów kwadratowych, z przejściem do garderoby i następnie do łazienki, czyli taka garderoba przechodnia, trochę rozwiązanie pośrednie, natomiast tutaj ze względu na układ funkcjonalny i taką ślepą ścianę, bo to jest zabudowa miejska, no to trzeba było pójść na pewne kompromisy, czyli nie tylko uwarunkowania wytyczne inwestorów, ale też uwarunkowania działki, że ten dom trzeba było zmieścić i jedna ściana jest ślepa, bo jest 3 metry od granicy. Dokładnie tak. No i wchodząc na piętro, to już jest taka przestrzeń, uzupełniająca. Tu mamy taką, można powiedzieć, trochę kładkę, antresolę, gdzie możemy tak sobie, nie wiem, wypić kawę, czy też jakby no, przenieść się w takie zacisze od części dziennej, spojrzeć właśnie na salon, na dół, na te przeszklenia. I tutaj są dwa pokoje takie gościnne, bo już dzieci klientów się wyprowadziły z domu, więc ewentualnie jak przyjadą, no to mają gdzie przenocować. Jest bardzo duży gabinet, czy taka sala kinowa, bądź do ćwiczeń, no to tutaj do zaaranżowania. No jako ciekawostka, to pomieszczenie też ma takie wewnętrzne okno, czyli tym oknem możemy spojrzeć na salon, czyli jest to takie przenikanie się w przestrzeni, dokładnie tak. No i na końcu antresoli jest taka łazienka ogólnodostępna, tam jest schowek, w tym schowku proponowałem jakąś saunę, nie wiem, czy to się udało zrealizować, no i też jest winda, czyli miejsce, gdzie można byłoby się dostać właśnie tą taką komunikacją bezschodową. No i to jest taki ciekawy przykład takiego projektu bardzo indywidualnego, gdzie ta powierzchnia jest już bardzo duża, można powiedzieć, że taki układ rezydencjonalny, też można sobie popatrzeć, się zainspirować, jeżeli mamy możliwość stworzyć taki dom no bardziej rozłożysty, tak, i o większych potrzebach.
No tak, tutaj ewidentnie już było dużo elementów tak bardzo indywidualnych, że ciężko to by było ułożyć w jakiś schemat.
Dokładnie.
Super, wielkie dzięki. Powiedz mi, jak się można z tobą skontaktować, to po pierwsze, a po drugie, czy mogą nasi widzowie pisać komentarze pod filmem? Jak będą mieli pytania, to czy na nie odpowiesz?
Tak, no jak najbardziej odpowiem na pytania, także śmiało można pisać. No zobaczymy, jaka będzie skala też odzewu, tak? Czy to, jak to będą setki tysięcy komentarzy, no to nie wiem, czy będę w stanie. Natomiast no tego...
Zastrzeżenie, no tak, bardzo ważne.
Tak, czyli tak jest gwiazdką ta odpowiedź. Co do kontaktu, no to mam swoją stronę internetową, arturtomaszek.pl, także zachęcam do obejrzenia. Tam jest taka zakładka oferta i wypisane punkty, czego potrzebuję jako taki minimum, żeby przygotować jakąś ofertę na projekt indywidualny. Także można się kontaktować mailowo, telefonicznie. Jestem dostępny. Także mam zespół projektowy, dwóch pracowników. Także działamy wspólnie, kreatywnie, nawzajem się sprawdzamy. Także też oprócz tego, że właśnie jest ten dział architektoniczny, no to współpracujemy z konstruktorami, z inżynierami sanitarnymi, elektrycznymi, także tutaj jest pełna taka współpraca, koordynacja, no i staramy się robić tą naszą pracę jak najlepiej.
To pytanie musi paść na koniec. Ile to kosztuje? Ile kosztuje projekt indywidualny?
Tak, na dzień dzisiejszy no to stawki są w przedziale 180-220 zł. Za metr kwadratowy powierzchni użytkowej brutto, więc widełki są w zależności od metrażu. Im większy dom, tym tańszy pułap cenowy za metr kwadratowy, no i też w zależności od ilości instalacji, jakichś tam uwarunkowań, skomplikowania samego budynku, więc nie zawsze jesteśmy w stanie to określić na początku, więc czasami wyceny są w widełkach, jakby to wyglądało.
Co to jest powierzchnia użytkowa brutto?
To chyba się tutaj przejęzyczyłem, czyli chodziło mi, że to są ceny brutto, a chodzi o taką całkowitą powierzchnię użytkową.
Okej. Myślałem, że jakiś jest jakaś definicja. To wszystko jasne w takim razie. Wiadomo, trzeba do ciebie napisać, umówić się na rozmowę, wtedy będą konkrety.
No, dokładnie tak. Także jakaś rozmowa taka niezobowiązująca online, czy w biurze w Lublinie, to zapraszam. Projektuję tak naprawdę na całą Polskę, skupiam się na województwie mazowieckim i lubelskim, ale czasami klienci dzwonią nawet spod Szczecina, więc tak, jestem otwarty na współpracę.
To żebym ja teraz sobie przypomniał, bo tak, wiem, że twoje budynki są w Ożarowie Mazowieckim, Grodzisku, Brwinowie, w Otwocku. Gdzie jeszcze w moich okolicach?
Praktycznie wokół całej Warszawy, nawet jeden w Warszawie na Białołęce, także... Tutaj od wschód, zachód, tak, południe i nawet północ, także już praktycznie wszystkie powiaty, można powiedzieć, że zaliczyłem, czyli gdzieś tam ze starostwem miałem styczność, także jak najbardziej tam mam największe doświadczenie, ale no warto próbować, bo też i gdzieś tam pod Wrocławiem, właśnie pod Szczecinem, gdzieś na Mazurach, także są takie punkty na mapie, że to się zagęszcza.
Rewelacja.
No to super. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, tylko podziękować ci za rozmowę, za przybliżenie nam tajników projektowania domów i wyboru tego doskonałego projektu. No a jeżeli ktoś ze słuchaczy ma taką potrzebę, no to zapraszamy bezpośrednio do Artura do kontaktu.
Super, również dziękuję. No i życzę udanych wyborów klientom i inwestorom.
Super. Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Dzięki.
Do zobaczenia. Cześć.
Do zobaczenia.
Trzecie wydanie książki Jak się wybudować i nie zwariować to kompendium wiedzy przydatnej przy budowie domu. 500 stron porad, wskazówek od zakupu działki po wybór projektu przez wybór wykonawców na każdy etap budowy. Zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl.